a w naszym studio jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
Poranny gość Radia Rodzina.
W naszym studiu europoseł Jarosław Duda, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska, z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, miejsce numer 5. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
I zacznijmy od spraw lokalnych. Pytam byłego szefa struktur PO na Dolnym Śląsku. Jakie nastroje po przegranej w sejmiku?
Panie redaktor, nie zgadzam się, że to jest przegrana. No jednak wprowadziliśmy najwięcej radnych, 15.
Ale nie macie marszałka swojego.
Mamy marszałka w ramach koalicji 15 października.
Zgadza się.
I myślę, że w ramach, a nawet mamy już klub powiększony o jedną członkinię, osobę, więc jest to 16-osobowy stabilny klub. Pan marszałek Gancarz ma 22-głosowy tutaj swój klub w sensie większościowym. Więc sytuacja robi się coraz bardziej stabilna po emocjach, które nam wszystkim towarzyszyły. Po pisaniu różnych scenariuszy sądzę, że teraz należy zająć się ciężką pracą, ponieważ jest co robić. Jest uruchomione KPA, są projekty, czasu coraz mniej. To jest też takie wyzwanie, żeby zabiegać w Brukseli przyszłej kadencji o to, żeby można było przedłużyć wydawanie tych środków, które są w tej określonej perspektywie, no bo trudno pracować pod presją wykonywania tych wszystkich działań, które zostały zaplanowane. Zatem ja jestem optymistą, uważam, że mimo pewnych emocji i tych wszystkich zawirowań dzisiaj wyszliśmy na prostą i oby tak dalej i aby ta ciężka praca skutkowała lepszym funkcjonowaniem tutaj naszych regionalnych obywatelek i obywateli, czyli mówiąc wprost, do roboty.
Pan przewodniczący Pokój powiedział, że brak jedności w koalicji zarówno w Radzie Miejskiej, jak i w sejmiku pokazuje, że nie jest dobrze, że jesteście na takim grząskim terenie i musicie ten teren ustabilizować. Teraz ta umowa koalicyjna, która została podpisana, będzie tym stabilizatorem?
Tak uważam, że jeśli się zamyka, domyka pewien proces koalicyjnego, wspólnego działania i zostały rozdzielone, bowiem o tym kompetencje dla poszczególnych członków zarządu, więc każdy wie, za co odpowiada. Koordynacja po stronie marszałka, który ma doświadczenie, przecież był wieloletnim samorządowcem, wiceministrem, więc patrzę optymistycznie. Z mojego punktu widzenia też jako byłego szefa regionu cieszę się, że mamy dwóch z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej przedstawicieli, którzy gwarantują rzetelność i skuteczność w działaniu. Obydwu znam, obydwu cenię i jestem spokojny o to, że powierzone im zadania będą wykonywane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
Uważa pan, że Koalicja Obywatelska powinna wytłumaczyć się swoim wyborcom, jak to się stało, że dysponuje z największym klubem, jednak nie ma swojego marszałka?
Gdybyśmy mieli 19 radnych z Koalicji Obywatelskiej, nie byłoby tych wszystkich zawirowań, które były.
No, tak nie ma.
Wszyscy, tak, ale ich nie ma. Mamy teraz 16, ale mamy też stabilną większość w ramach koalicji 15 października. Powtórzę teraz raz jeszcze, to dobrze rokuje. Jak się okazuje, no, te negocjacje i ambicje są czasami ponad to, żeby wyłonić na przykład marszałka z formacji, która wprowadziła największą ilość radnych. Wydawałoby się, że to jest naturalne, ale w polityce nie takie rzeczy widzieliśmy i będziemy widzieć. Skuteczne działania doprowadziły do tego, że nasi przedstawiciele, no, czy nasz przedstawiciel w tym wyścigu został jakby no, trochę potraktowany nie fair z mojego punktu widzenia, ponieważ my mamy największy klub, ale w wielu sytuacjach, jako szef regionu, jako szef miasta platformowarskiego, uczestniczyłem w różnych negocjacjach. Wydaje mi się, że te negocjacje były wcześniej niezbyt profesjonalnie przygotowane, że nie było ustaleń, które powinny doprowadzić do zupełnie innego finału.
No właśnie, i tu pytanie jawi się, czy szef dolnośląskich struktur powinien stracić funkcję za to?
Daleki jestem od tego, żeby chociaż mamy różnice i to poważne czasami, ale coraz mniejsze, że tak powiem, jeśli chodzi o przewodniczącego regionu, to chcę powiedzieć, że daleki byłbym od tego, żeby dymisjonować. Poza tym, no to zasady zapisane w statutach i w naszych uwarunkowaniach prawnych nie pozwalają na takie działanie. Oczywiście są osoby niezadowolone, uważają, że jesteśmy czy okazaliśmy się trochę amatorami w tych działaniach, ale nie sądzę, żeby to miało skutkować dymisją. Poza tym nikt go nie może zdymisjonować, mówię o naszym przewodniczącym regionu, ponieważ do tego wymagane są określone gremia albo działania Warszawy, ale nie sądzę, żeby one tutaj zaskutkowały. Przykro jest tylko to, że kilka projektów, które były rozpoczęte w różnych obszarach, na różnym poziomie samorządów, nie udało się zrealizować, ale widocznie tak musiało być.
Czy przez sytuację w sejmiku, panie pośle, nie widać tak trochę jak w soczewce problemy Platformy Obywatelskiej dzisiaj? Czy może to się przełożyć na kampanię i
Proszę
wybory
pamiętać,
do Parlamentu Europejskiego?
To, czego się trochę obawiam, to rzeczywiście
frekwencji. Liczycie
na
3, ale czy to jest realne?
Oczywiście, że liczymy na 3, natomiast bądźmy realistami dokładnie. Myślę, że 2 są pewne.
Mm-hmm.
W zależności od tego, kto prognozuje, niektórzy analitycy prognozują 7 mandatów na Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Sądzę, że to jest lekko albo nawet bardziej niż lekko przesadzone.
Tak.
Pytanie jest, ten rozdział najprawdopodobniej, walczymy o 3 oczywiście. Będziemy się o to mocno starać. I będziemy apelować i teraz też apeluję za państwa pośrednictwem o to, abyście państwo przede wszystkim poszli na te wybory, bo rozumiem zmęczenie. Wyborami parlamentarnymi, samorządowymi, ale to są
No mamy taki festiwal wyborczy trochę. I
no tak się to
może
kalendarzowo
zmęczeni, a poza
poskładało.
Tym 9 czerwca to jest taki czas, kiedy ludzie już myślą o urlopach, o odpoczynku, a nie o polityce.
Ludzie generalnie myślą o przyjemnych rzeczach. Polityka dla niektórych nie jest takim obszarem, ale tym bardziej będę prosił, żeby przemóc zmęczenie i żeby pójść. Wybrać swojego kandydata. Nie chcę powiedzieć, że najlepiej mnie, no bo oczywiście tak bym chciał, ale w tej sytuacji proszę pójść i proszę dać swój głos za tą osobą, za tę listą, za tę formacją, którą państwo uważacie za najbardziej proeuropejską i będącą na straży wartości europejskich.
Mówi się, panie pośle, że to najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej. W sumie mamy 20 lat jubileusz. Czy zgodzi się pan z tym?
Nie wiem, czy najważniejsze, na pewno bardzo, bardzo ważne. Co do tego nie ma wątpliwości. Ponieważ potrzebny jest silny głos w Europie, w Parlamencie Europejskim, tych sił proeuropejskich. Ja jestem zawsze bardzo zdziwiony, czy też powiedziałbym, nie umiem tego zracjonalizować, jeśli ktoś mówi o polexicie, albo ktoś mówi o takich działaniach, które by miały pokazać, że Polska jest słaba, że jest uzależniona. To nieprawda. Jesteśmy 5. delegacją, bardzo mocną w Parlamencie Europejskim. Będziemy mieć 53 posłów. Będziemy walczyć o polskie interesy najlepiej, jak to jest możliwe. Boję się tylko, żeby znowu nie było sytuacji, że będziemy przenosić polskie uwarunkowania i polskie spory, które są zawsze w polityce na poziom europejski, bo to w ostatniej kadencji już naprawdę było, powiem, użyję takie słowa, męczące i dla chyba słuchających, uczestniczących, ale i też dla nas wszystkich, bo bicie się na forum europejskim o to, co jest wewnętrzną kwestią Polski, czy polskiej polityki, i nie jest rozumiane. Zresztą widziałem
wzajemne
to po frekwencji. Tak.
Tak, donosicielstwo, o czym się mówiło. Jedni donosili na drugich, jak to politycy podnosili głos.
To jest takie polskie piekiełko, przepraszam. To czasami wstyd mi było za te rzeczy. No ale rozumiem, że trzeba też stanąć i trzeba zabrać głos i trzeba być wyrazistym w tym. I robiliśmy to, bo nie może być tak, że były blokowane przez lata środki z KPO, a teraz drżymy o to, czy te projekty zostaną zrealizowane po tym, jak zmieniła się w Polsce większość rządząca. Dlatego nie dajmy dojść do głosu tym, którzy nie rozumieją tego, jak ważna jest Unia Europejska, jak ważne są fundusze, jak dzięki Unii Europejskiej rozwinęła się nasza ojczyzna, jak wiele osiągnęliśmy, bo te wartości mogą być różnie wyznawane, ale proszę pamiętać, że ojcowie założycieli to byli chrześcijańscy demokraci, to byli ludzie, którzy widzieli świat zupełnie inaczej niż to dzisiaj jest w wielu krajach członkowskich, ten skręt na lewo w jednych bardzo, a w drugich znowu na skrajnie prawo. Sytuacja. My jesteśmy jako moja formacja IPP, czyli Europejska Partia Ludowa, centrowa, rozumiejąca, że ludzie mogą mieć różne poglądy, ale jednak musi się to mieścić w pewnych granicach wartości ogólnie przyjętych.
Dlaczego, panie pośle, dopiero 5. pozycja, 5. miejsce na liście dla osoby, która już działa w Parlamencie Europejskim, zna struktury Unii Europejskiej. Nie jest pan zawiedziony, że tak zdecydowała góra?
Nie jestem zawiedziony. Oczywiście jestem jedynym parlamentarzystą na Opolszczyznę i Dolny Śląsk z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej. Głównie z Platformy, no bo jest jeszcze, bo my jesteśmy posłami do 14-15 lipca. Taki mamy status. Oczywiście pani Janina Ochojska też była w Koalicji Obywatelskiej, ale nie jest członkiem żadnej partii. Mhm. Ale chcę powiedzieć, że nie czuję się zawiedziony. No, to jest wynikiem różnych uwarunkowań wewnętrznych, jak to w partiach politycznych, sympatiami albo mniej. Zostawiam to. Ja chcę wierzyć, że partia uznała, że obojętnie jakie będę miał, dostały miejsce, będę posłem do Parlamentu Europejskiego.
Że pan jest na tyle wyraźny?
Że jestem na tyle skuteczny i na tyle przez moich wyborców pamiętany i takim jestem posłem, który ma swoje dokonania. Jestem bardziej merytorycznym posłem niż stricte politycznym i moje środowiska, moje nisze i moja kampania, mam nadzieję, skończy się sukcesem. Oczywiście każdy wynik przyjmę z pokorą, bo polityka jest jak sport, powtarzam to zawsze. Żeby się przekonać, czy to jest piąte miejsce, czy szóste, czy ósme, czy obojętnie jakie, trzeba wyjść na ring, albo wyjść na boisko, albo stanąć przy stole do tenisa stołowego i po prostu spróbować wygrać.
To co udało się, panie pośle, dokonać w tej kadencji? Sukcesy na koncie, poprosimy.
Ale rozumiem, że chodzi nie o polskie dokonania, tylko o moje, tak?
Oczywiście.
Dobrze, dziękuję ślicznie, bo to ważne, żeby się móc trochę pochwalić.
Tak jak już wstąpiłem. Okazję.
Tak, dziękuję. Jak już mówiłem, jestem bardziej posłem z doświadczeniem merytorycznym, ze swoim doświadczeniem ministerialnym, prezesowskim. Ja się koncentruję na polityce społecznej. Uważam się za eksperta. Tak też o mnie niektórzy mówią w tej dziedzinie. Więc jestem politykiem społecznym, który głównie skupia się na pomaganiu tym, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, tym, którzy chcą, mogą się czuć marginalizowani, tym, którzy przez różne działania, niedostrzeżenie, przez brak wyobraźni, brak dokonań, rozwiązań prawnych, no mają gorzej niż ci wszyscy, którzy funkcjonują w takim uderzeniu zawodowym czy innym. Zatem koncentruję się na tej społeczności osób starszych, którzy coraz trudniej radzą sobie z tą rzeczywistością. Wiemy doskonale, że mamy określoną tendencję demograficzną. Ci, którzy się urodzili w XXI wieku, dożyją 100 lat albo więcej. No ale do tego jest potrzebna określona forma zabezpieczenia, wsparcia w obszarze zdrowia, szpitali geriatrycznych, rehabilitacji. Ja się na tym koncentruję, znam się na tym i zabiegam o fundusze unijne w tym zakresie. Jako 8-letni pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami zajmuję się oczywiście tym środowiskiem z punktu widzenia potrzeb, czyli przede wszystkim zmiany mentalności, ale łamania barier, wspomagania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, żeby nie byli wykluczeni. Mm-hmm. Również młodzież jest dla mnie bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o wsparcie i działanie. Ja jestem założycielem między innymi dwóch zespołów w Parlamencie Europejskim. Jeden to jest zespół do spraw zmian demograficznych i solidarności międzypokoleniowej. Nawet dodajemy radosnego starzenia się. Moje grupy studyjne, które mnie odwiedzają w Brukseli, są właśnie zawsze...
Poznaliśmy kilka takich osób, które występowały u nas w radio z młodzieży.
Dokładnie. I młodzież ma u mnie zawsze otwarte drzwi, kilkadziesiąt staży, płatnych staży, możliwość przyjrzenia się rzeczywistości, jak się pracuje w parlamencie, ale w ramach tej solidarności międzypokoleniowej, te grupy studyjne, które przyjeżdżają do mnie, to zawsze jest młodzież i są seniorzy. Mam bardzo dobrą relację z uniwersytetami trzeciego wieku i tak dalej, i tak dalej. I jestem też założycielem bardzo ważnego z punktu widzenia potrzeb, które objawiają się w Europie, czyli zespołu, który jest związany z chorobami neurologicznymi i chronicznego bólu. To naprawdę jest wyzwanie dla Europy. I to, co jest plagą, to o czym już pewnie z panią redaktor rozmawiałem w tutaj pani programie, a mianowicie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Znaczy plaga depresji, znaczy choroby ludzi młodych z depresją. Fala samobójstw, prób samobójczych, to jest narastające i to jest bardzo niepokojące. My musimy odejść od tego przebodźcowania młodzieży, musimy zaproponować inne rozwiązania. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo. Ja bym chciał je kontynuować, bo
rozumiem,
to są tematy dla mnie najważniejsze.
Tak,
to są konkrety. Tak, kontynuować.
Kontynuować.
Tak.
bo właśnie o to chciałam zapytać. Natomiast wiele mówi się na temat Nowego Ładu, panie. I tak mam tutaj...
Mówimy o Zielonym Ładzie,
tak,
panie redaktorze.
Tak, dokładnie, okay. O Zielonym Ładzie oczywiście.
Tak, do tego
potrzebny jest Zielony Ład, by zmienić struktury w Unii Europejskiej, które tak bezrefleksyjnie przyjął Prawo i Sprawiedliwość, a teraz z nim walczy. Są tam rzeczy korzystne, które należy wdrożyć i rzeczy niekorzystne, które trzeba odrzucić. Mówi Bogdan Zdrojewski. Które są te korzystne?
No, na pewno sama idea jest dobra. Co do tego nie mam wątpliwości, bo idea, że Komisja Europejska chciała zazielenić europejską żywność, jest bardzo, bardzo ważna, ale chyba za kilka kroków za daleko się w tych rozwiązaniach Komisja chciała dopuścić, że tak powiem. Dlatego została, ich pomysły zostały też zablokowane. Przypomnijmy sobie, że przecież kwestie związane z tym, żeby ugorów było na przykład 10% obszaru uprawianego, no kto, który z rolników się zgodzi, bo taka była pozycja wyjściowa, że jeśli ma 100 hektarów, żeby 10 leżało odłogiem. To jest jedna rzecz. Natomiast niewątpliwie proszę pamiętać o tym, że te kwestie związane z tym, że ta żywność jest coraz gorsza i że tych nawozów się używa coraz więcej, że tych detergentów się używa coraz więcej do produkcji, no to jest potrzeba, żebyśmy się nie truli. I dlatego rozumiem absolutnie protest rolników i też bym wiele ich postulatów tutaj podzielał i podzielałem i dlatego my za tym w pakiecie większościowym, jako moja grupa, szczególnie delegacja Polska i PiPi, nie głosowaliśmy. Dlatego uważam, że dobrze się stało, że przez protest, ale dobrze się stało, że wiele z tych nadmiernych regulacji zostało po prostu wycofanych. Ale jest niewątpliwie potrzeba dbania o to, żeby produkcja żywności była zgodna z normami, bo proszę też pamiętać, że słuszne są postulaty rolników, którzy mówią, że czy u naszych przyjaciół w Ukrainie używa się odpowiednich środków nawożenia, a ta żywność zalewa Europę.
Więc bezpieczeństwo zdrowotne, panie pośle, czy potrzebny Narodowy Plan Obrony, nazywany przez premiera Donalda Tuska
tarczą
na wschód?
Ja myślę, że tak. Co do tego nie mam wątpliwości, patrząc na to, co się dzieje. Patrząc na to, że ten konflikt nie wygasa, tylko się eskaluje. Ataki w ramach cyberataków właśnie powodują, że my czujemy się, rozmawiając z ludźmi, czuję, że jesteśmy w takiej trochę psychozie wojennej. Więc dlatego musimy dać odpór, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy przygotowani, że nie będziemy ulegać presji ani szantażom. I ten plan jest odpowiedzią na to, co putinowski reżim chce nam dalej tutaj serwować. Więc nie możemy absolutnie tutaj tego bagatelizować, a wręcz przeciwnie wspierać. Tak.
I tu stawiamy kropkę. Europoseł Jarosław Duda, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, miejsce numer 5 na liście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Poranny gość. Radia Rodzina.